Weszliśmy do kuchni, gdzie stała balia pełna mydlin i dziecinnej bielizny. Na sznurze zawieszonym w pobliżu komina suszyły się również dziecinne spódniczki, koszule i pończoszki. Jak to zaraz znać, że w mieszkaniu jest dziecko? Spoza uchylonych drzwi usłyszeliśmy głos już starszej kobiety. — Z rządcą jakiś pan? — mówiła niewidzialna dama. — Może to Ludwiczek, bo akurat śnił mi się. — Niech panowie idą — rzekła służąca, otwierając drzwi do saloniku. Salonik nieduży, koloru perłowego. Szafirowe sprzęty, pianino, w obu oknach pełno kwiatów białych i różowych, na ścianach premia Towarzystwa Sztuk Pięknych, na stole lampa ze szkłem w formie tulipana. Po cmentarnym salonie pani Krzeszowskiej z meblami w ciemnych pokrowcach wydało mi się tu weselej. Pokój wyglądał, jakby oczekiwano na gościa, ale jego sprzęty zanadto symetrycznie ustawione dookoła stołu świadczyły, że gość jeszcze nie przyjechał. Po chwili z przeciwległych drzwi wyszła osoba w wieku poważnym, ubrana w popielatą suknię. Uderzył mnie prawie biały kolor jej włosów. Obok twarzy mizernej, lecz niezbyt starej i bardziej regularnej, rysy tej damy były mi gdzieś znajome. Tymczasem rządca zapiął swój poplamiony surdut na dwa guziki i ukłoniwszy się z elegancją prawdziwego szlachcica, rzekł – Pozwoli pani zaprezentować, pan Rzecki, plenipotent naszego gospodarza, a mój kolega. Spojrzeliśmy sobie obaj w oczy. Wyznaję, że byłem trochę zdziwiony naszym koleżeństwem. Wirski spostrzegł to i dodał z uśmiechem – Mówię, kolega, gdyż obaj widzieliśmy równie ciekawe rzeczy, będąc za granicą.
– Szanowny pan – Był za granicą? No proszę, odezwała się staruszka.
W roku 1849 i nieco później wtrąciłem.
A czy szanowny pan nie zetknął się gdzie przypadkowo z Ludwikiem Stawskim?
Ależ pani dobrodziejko, zawołał Wirski śmiejąc się i kłaniając. Pan Rzecki był za granicą przed 20 laty, a zięć pani wyjechał dopiero przed 4. Staruszka machnęła ręką, jakby odganiając muchę.
— Prawda — rzekła. — Co też ja plotę, ale tak ciągle myślę o Ludwiczku. Niechże panowie raczą spocząć.
Usiedliśmy. Przy czym eksobywatel znowu ukłonił się poważniej damie, a ona jemu. Teraz dopiero spostrzegłem, że popielata suknia staruszki jest w wielu miejscach pocerowana i dziwna melancholia ogarnęła mnie na widok tych dwojga ludzi w poplamionym surducie i w pocerowanej sukni, którzy zachowywali się jak książęta. Nad nimi już przeszedł wszystko wyrównywający pług czasu.
— Bo zapewne pan nie wie o naszym zmartwieniu — rzekła poważnie dama, zwracając się do mnie — Mój zięć przed 4 laty miał bardzo przykrą sprawę, najniesłuszniej. Zamordowano tu jakąś straszną lichwiarkę. Ach, Boże, nie ma o czym mówić. Dosyć, że ktoś z bliskich ostrzegł go, że na niego pada posądzenie. Najniewinniej, panie Rzecki, wtrącił eksobywatel. Najniesprawiedliwiej, panie Rzecki. No i on, biedak, uciekł za granicę. W roku zeszłym znalazł się istotny morderca. Ogłoszono niewinność Ludwika, ale i cóż, kiedy on już od 2 lat nie pisał. Tu pochyliła się do mnie z fotelu i rzekła szeptem. Helenka, córka moja, panie Rzecki, odezwał się rządca. Córka moja, panie Rzecki, rujnuje się. Szczerze mówię, że się rujnuje na ogłoszenia po zagranicznych pismach, a tu nic i nic. Kobieta młoda, panie Rzecki, powiedział Wirski, niebrzydka.
Prześliczna, wtrącił rządca z zapałem.
Byłam trochę do niej podobna, ciągnęła sędziwa dama, wzdychając i kiwając głową eks-obywatelowi. Jest tedy córka moja niebrzydka i młoda, już jedno dziecko ma i może tęskni za innymi, chociaż, panie Wirski, przysięgam, że nigdy od niej o tym nie słyszałam. Cierpi i milczy, ale że cierpi, domyślam się. Ja także miałam 30 lat.
Kto z nas ich nie miał? Ciężko westchnął rządca.
Skrzypnęły drzwi i wbiegła mała dziewczynka z drutami w ręku. Proszę babci, zawołała. Ja nigdy nie skończę kaftanika dla mojej lalki. Heluniu, — odezwała się staruszka surowo. — Ty nie ukłoniłaś się?
Dziewczynka zrobiła dwa dygi, na które ja odpowiedziałem niezręcznie, a pan Wirski jak hrabia, i mówiła dalej, pokazując babce druty, przy których chwiał się czarny, włóczkowy kwadracik.
— Proszę babci, nadejdzie zima i moja lalka nie będzie miała w czym wyjść na ulicę. Proszę babci, znowu mi spadło oczko.
— Prześliczne dziecko, Boże miłosierny, dlaczego Stach nie jest jego ojcem? Może nie szalałby tak?
Babcia, przepraszając nas, wzięła włóczkę i druty, a w tej chwili weszła do salonu pani Stawska. Muszę sobie przyznać, że ja na jej widok zachowałem się z godnością, ale Wirski zupełnie stracił głowę. Zerwał się z krzesła jak student, zapiął surdut jeszcze na jeden guzik, powiem nawet zarumienił się i zaczął bełkotać. Pozwoli pani zaprezentować sobie pan rzecki plenipotent naszego gospodarza.
Bardzo mi przyjemnie, odpowiedziała pani Stawska, kłaniając mi się ze spuszczonymi oczyma. Ale silny rumieniec i ślad obawy na jej twarzy upewniły mnie, że nie jestem przyjemnym gościem.
Poczekaj, myślę. I wyobraziłem sobie, że na moim miejscu jest w tym pokoju Wokulski. Poczekaj, zaraz cię przekonam, że nie masz się nas czego lękać.
Tymczasem pani Stawska, usiadłszy na krześle, była tak zmieszana, że zaczęła coś poprawiać około sukienki swojej córeczki. Jej matka również straciła humor, a rządca kompletnie zbaraniał.
Poczekajcie, myślę, i przybrawszy bardzo surowy wyraz twarzy, odezwałem się. Panie dawno mieszkają w tym domu?
5 lat.
Odpowiada pani Stawska, rumieniąc się jeszcze mocniej. Jej matka aż drgnęła na fotelu.
Ile panie płacą?
25 rubli miesięcznie,
szepnęła młoda pani. Jednocześnie pobladła, zaczęła skubać sukienkę i z pewnością, mimo woli, rzuciła na Wirskiego takie błagalne spojrzenie, że gdybym był Wokulskim, zaraz bym się o nią oświadczył.
Jesteśmy, dodała jeszcze ciszej, jesteśmy winne panom za lipiec.
Zachmurzyłem się jak Lucyper i, nabrawszy tyle tchu, ile było powietrza w mieszkaniu, rzekłem: nic, panie, nie są nam aż do października. Właściwie, Stach, to jest pan Wokulski i pisze mi, że to istny rozbój brać 300 rubli za 3 pokoje na tej ulicy. Pan Wokulski nie może pozwolić na podobne zdzierstwo i kazał mi zawiadomić, panie, że ten lokal od października będzie do wynajęcia za 200 rubli, a jeżeli panie nie życzą sobie... Rządca aż posunął się w tył z fotelem. Staruszka złożyła ręce, a pani Stawska patrzyła na mnie wielkimi oczyma. Oto dopiero oczy i jak ona nimi umie patrzeć. Przysięgam, że gdybym był Wokulskim... oświadczyłbym się jej na poczekaniu. Z męża już pewnie nie ma nawet kosteczki, jeżeli nie pisał przez 2 lata. Wreszcie od czego są rozwody? Na co Stach ma taki majątek?
Znowu skrzypnęły drzwi i ukazała się w nich może 12-letnia dziewczynka w pasterce na głowie i z paczką kajetów w ręce. Było to dziecko z twarzą rumianą i pełną, lecz nie zdradzającą zbyt wielkiej inteligencji. Ukłoniła się pani Stawskiej i jej matce, ucałowała w oba policzki małą Helenkę i wyszła, oczywiście do domu. Następnie wróciła się z kuchni i zarumieniona powyżej oczu spytała pani Stawskiej.
— Pojutrze o której mogę przyjść?
— Pojutrze, kochanko, przyjdź o 4, odpowiedziała pani Stawska, również zmieszana. Gdy dziewczynka ostatecznie wyszła, matka pani Stawskiej odezwała się niezadowolonym tonem.
I to nazywa się lekcja. Boże, odpuść.
Helenka pracuje z nią przynajmniej 1,5 godziny i za taką lekcję bierze 40 groszy.
Mateczko,
przerwała pani Stawska, błagalnie patrząc na nią.
Gdybym był Wokulskim, już bym z nią wracał od ślubu. Co to za kobieta, co za rysy, co za gra fizjognomii.
W życiu nie widziałem nic podobnego. A rączka, a figurka, a wzrost, a ruchy, a oczy, oczy! Po chwili kłopotliwego milczenia odezwała się znowu młoda pani.
Bardzo jesteśmy wdzięczne panu Wokulskiemu za warunki, na jakich zostawia nam ten lokal. Jest to chyba jedyny wypadek, ażeby gospodarz sam zniżał komorne, ale nie wiem, czy wypada nam korzystać z jego uprzejmości.
To nie uprzejmość, pani, to uczciwość szlachetnego człowieka, wtrącił rządca. Mnie pan Wokulski również zniżył komorne i przyjąłem. Ulica, proszę pani, trzeciorzędna, ruch mały.
Ale o lokatorów na niej łatwo, wtrąciła pani Stawska.
Wolimy dawnych, znanych nam ze spokojności i porządku, powiedziałem.
Ma pan słuszność, pochwaliła mnie siwowłosa dama.
Porządek w mieszkaniu to pierwsza zasada, której przestrzegamy. Nawet jeżeli Helunia potnie kiedy papierki i rzuci je na podłogę, zaraz zmiata je Franusia.
Przecie ja proszę babci, wycinam tylko koperty, bo piszę list do tatki, ażeby już wracał, odezwała się dziewczynka.
Po obliczu pani Stawskiej przeleciał cień jakby żalu i zmęczenia.
I nic, żadnej wiadomości? Spytał rządca.
Młoda pani zwolna potrząsnęła głową. Nie jestem pewny, czy nie westchnęła, ale tak cicho.
Oto los młodej i niebrzydkiej kobiety, zawołała starsza dama. Nie panna, nie mężatka, mateczko. Nie wdowa, nie rozwódka, słowem. Nie wiadomo co i nie wiadomo za co. Ty, Helenko, mów sobie co chcesz, a ja ci powiem, że Ludwik już nie żyje. Mateczko, mateczko.
Tak, ciągnęła matka z uniesieniem. My go tu wszyscy oczekujemy każdego dnia, o każdej godzinie, ale to na nic. Albo umarł, albo zaparł się ciebie, więc nie masz obowiązku czekać.
Obu paniom łzy nabiegły do oczu. Matce z gniewu, a córce, czy ja wiem, może z żalu za złamanym życiem. Nagle przeleciała mi przez głowę myśl, którą, gdyby nie o mnie chodziło, poczytałbym za genialną. Zresztą mniejsza o jej nazwę. Dość, że było w mojej twarzy i całej postaci coś takiego, że gdy poprawiłem się na krześle, założyłem nogę na nogę i odchrząknąłem, wszyscy wlepili we mnie spojrzenia. Nawet mała Helenka.
Znajomość nasza, rzekłem, zbyt jest krótka, żebym śmiał.
Wszystko jedno, przerwał mi pan Wirski. Dobre usługi przyjmuje się nawet od nieznajomych.
Znajomość nasza, mówiłem skarciwszy go wzrokiem, jest wprawdzie niedługa. Pozwolą panie jednak, ażebym nie tylko ja, ale pan Wokulski użył swoich wpływów do odszukania małżonka pani.
A!
Jęknęła starsza dama w sposób, którego nie mógłbym uważać za objaw radości.
Mateczko, wtrąciła pani Stawska.
Heluniu, rzekła babcia stanowczo, idź do swojej lalki i rób jej kaftanik. Oczko już znalazłam, idź. Dziewczynka była trochę zdziwiona, może nawet zaciekawiona, ale ucałowała ręce babci i matce i wyszła ze swymi drutami.
Proszę pana, ciągnęła staruszka, jeżeli mamy mówić szczerze, to mnie nie tyle chodzi, to jest, nie wierzę, ażeby Ludwik żył. Kto przez 2 lata nie pisze? Mamo, dosyć!
O, nie, przerwała matka.
Jeżeli ty jeszcze nie czujesz swego położenia, to już ja je rozumiem. Nie można żyć z taką wieczną nadzieją czy groźbą.
Mamo, droga, o moim szczęściu i obowiązkach, ja tylko mam prawo.
Nie mów mi o szczęściu, wybuchnęła matka. Ono skończyło się w dniu, kiedy twój mąż uciekł przed sądem, który dowiedział się o jakichś ciemnych jego stosunkach z lichwiarką, że był niewinny, wiem. Na to gotowa byłam przysiąc, ale nie rozumiem ani ja, ani ty, po co on u niej bywał.
Mamo, przecież ci panowie są obcy, zawołała z desperacją pani Stawska.
Ja obcy? Spytał rządca tonem wymówki, ale powstał z krzesełka i ukłonił się.
I pan nie jesteś obcy i ten pan, rzekła staruszka wskazując na mnie. To musi być uczciwy człowiek.
Teraz ja ukłoniłem się.
Więc mówię panu. Ciągnęła staruszka, bystro patrząc mi w oczy. Żyjemy w ciągłej niepewności co do mego zięcia i niepewność ta zatruwa nam spokój. Ale ja, wyznam szczerze, więcej boję się jego powrotu.
Pani Stawska zasłoniła twarz chustką i wybiegła do swego pokoju.
Płacz sobie, płacz, mówiła grożąc za nią rozdrażniona staruszka.
Takie łzy, chociaż bolesne, lepsze są od tych, które co dzień wylewasz. Panie, zwróciła się do mnie, przyjmę wszystko, co nam Bóg zeszle, ale czuję, że gdyby ten człowiek wrócił, zabiłby do reszty szczęście mojego dziecka. Przysięgnę, dodała ciszej, że ona go już nie kocha, choć sama nie wie o tym, ale jestem pewna, że pojechałaby do niego, gdyby ją wezwał. Tłumione łkanie przerwało jej mowę. Spojrzeliśmy po sobie z Wirskim i pożegnaliśmy sędziwą damę. Pani, rzekłem na odchodnym, nim rok upłynie, przyniosę wiadomość o jej zięciu. A może, szepnąłem z mimowolnym uśmiechem, sprawy ułożą się tak, że wszyscy będziemy zadowoleni. Wszyscy, nawet ci, których tu nie ma. Staruszka spojrzała na mnie pytającym wzrokiem, ale nic nie odpowiedział. Jeszcze raz pożegnałem ją i wyszliśmy obaj z rządcą, nie dopytując się już o panią Stawską. — A niechże pan zagląda do nas choćby co wieczór — zawołała sędziwa dama, gdy już byliśmy w kuchni. — Naturalnie, że będę zaglądał. Czy uda mi się moja kombinacja ze Stachem? Bóg raczy wiedzieć. Tam, gdzie serce wchodzi w grę, na nic wielkie rachuby. Ale spróbuję rozwiązać ręce kobiecie, a i to coś znaczy. Po opuszczeniu mieszkania pani Stawskiej i jej matki rozeszliśmy się z rządcą domu, bardzo z siebie zadowoleni. To jakiś dobry człeczyna, ale kiedy wróciwszy do siebie, zastanowiłem się nad skutkami mego przeglądu lokatorów, ażem się schwycił za głowę. Miałem uregulować finanse kamienicy i otóż uregulowałem je tak, że na pewno dochód zmniejszył się o 300 rubli rocznie. A może tym rychlej Stach opatrzy się i sprzeda swój nabytek, który wcale nie był mu potrzebny. Ir wciąż nie domaga. Polityka stoi w jednej mierze. Ciągła niepewność.